Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił do modlitwy, by obecność Chrystusa przemieniała nasze czasy. W katechezie wyjaśnił nauczanie świętego Pawła o paruzji. Relacja z audiencji ogólnej i podsumowanie kończącej się wizyty ad limina Episkopatu Boliwii to aktualności, o których powiemy w części informacyjnej. Rubryka Sam na sam z Bogiem pozwoli nam spojrzeć na Jasną Górę jako niezwyciężoną twierdzę ducha. 12 listopada na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. On jest naszym gwarantem nadziei na przyszłość i sprawiedliwym sędzią, przed którym każdy zda sprawę ze swego życia. Nauczanie świętego Pawła o paruzji, czyli powtórnym przyjściu Chrystusa przy końcu czasów, Benedykt XVI wyjaśnił na audiencji ogólnej.
Młode wspólnoty chrześcijańskie spodziewały się powrotu Chrystusa, który miał nastąpić bardzo szybko, co rodziło wiele pytań dotyczących samego wydarzenia, jak również niepokój duchowy i niepewność co do losów tych, którzy już umarli. Święty Paweł wyjaśniał, że w dniu paruzji zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, a żywi, porwani na obłoki naprzeciw Pana, pozostaną z Nim już na zawsze. Pragnął, jak można wnioskować z pism, doczekać triumfalnego przyjścia Chrystusa. Nie wskazywał jednak konkretnej daty, ani nie nauczał, że dzień ten obliczony jest na najbliższą przyszłość. W doktrynie o paruzji wskazywał na bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa, zrodzonego przed wszelkim stworzeniem, pierworodnego wśród tych, którzy zmartwychwstają, oraz na powszechność powołania ludzi w tej samej wierze do Królestwa Bożego.
Papież nawiązał też do modlitwy pierwszych chrześcijan Maranata, przyjdź Panie Jezu. Zauważył, że współczesnym ludziom trudno jest szczerze się modlić, aby przeminął ten świat i nastało nowe Jeruzalem. Trudno jest prosić o sąd ostateczny i chcieć, by przyszedł Chrystus sędzia. Mimo to i my możemy za pierwszymi chrześcijanami powtórzyć, przyjdź Panie Jezu, podkreślił Benedykt XVI.
Oczywiście nie chcemy, żeby koniec świata nastał teraz. Z drugiej jednak strony pragniemy, żeby skończył się ten świat niesprawiedliwy. Chcemy, aby świat zdecydowanie się zmienił, aby nastała cywilizacja miłości, aby nadeszły czasy sprawiedliwości i pokoju bez głodu i przemocy. Pragniemy tego wszystkiego, ale jakże ma się to stać bez Chrystusa? Bez obecności Chrystusa świat nigdy nie będzie naprawdę sprawiedliwy i odnowiony. Dlatego i my na wiele sposobów winniśmy i musimy w okolicznościach naszych czasów pilnie wołać: przyjdź Panie, przyjdź na wiadomy Ci sposób tam, gdzie jest niesprawiedliwość i przemoc. Przyjdź do obozów uchodźców w Darfurze, do północnego Kiwu i tylu innych miejsc świata. Przyjdź tam, gdzie górę wzięły narkotyki. Przyjdź i do bogaczy, którzy o Tobie zapomnieli i żyją już tylko dla samych siebie. Przyjdź tam, gdzie jesteś nieznany. Na swój sposób przyjdź i dziś odnów oblicze ziemi. Wejdź i do naszych serc. Odnów nasz styl życia, abyśmy i my mogli stać się światłem Boga i przejawem Twojej obecności.
Benedykt XVI zachęcił do częstej modlitwy, aby Chrystus był obecny na świecie i odnawiał współczesne czasy. W audiencji na placu Świętego Piotra uczestniczyło kilkanaście tysięcy pielgrzymów, w tym kilkuset Polaków.
Święty Paweł, mówiąc o dniu paruzji, zachęca nas do wytrwania, więzi i troski o życie duchowe. Wiara budzi nadzieję, przemienia i podtrzymuje życie wierzących. Niech całe nasze życie w duchu tej nadziei będzie drogą na radosne spotkanie z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dobiega końca wizyta ad limina apostolorum Episkopatu Boliwii. Wśród przybyłych biskupów jest aż trzech Polaków: Krzysztof Białasik, Stanisław Dowlaszewicz i Antoni Rejman. Rozmawia z nimi ksiądz Tadeusz Cieślak.
Jakie wrażenia pozostawia ta wizyta?
Wrażenia są ogromne. To jest wielka radość, że tutaj w ciągu tego tygodnia przybywamy w Rzymie, żeby podzielić się też naszą pracą, naszymi problemami z Ojcem Świętym i też z różnymi kongregacjami. Ojciec Święty też nam dał pewnego rodzaju linie, które mamy w sposób szczególny wprowadzić w życie, żebyśmy mogli też jak najlepiej wykonać nasze zobowiązania jako misjonarze i jako biskupi. Dziękujemy Bogu właśnie za to spotkanie, za to, że możemy odnowić się, szczególnie w tej łączności z Ojcem Świętym, z Kościołem Uniwersalnym i napełnieni tą łaską duchem pójść dalej do służby właśnie w Boliwii, by to Słowo Boże głosić jak najowocniej.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że wizyta ad limina to dzielenie się wspólnie darami. Mam takie doświadczenie, czym jest dzielenie się wiarą i że warto się dzielić. Mieliśmy nabożeństwo Słowa Bożego w Bazylice Świętego Pawła za murami. I tam spotkałem po nabożeństwie siostrę zakonną z Boliwii. Zapytałem, skąd jesteś? Jestem z Sucre, z Rekolety, a ja w Rekolecie, w Sucre pracowałem 2 lata. I ona mi mówiła, księże biskupie, ja swoje powołanie zawdzięczam jednemu z misjonarzy franciszkanów z Polski. Jak nazywał się? Mówię, ojciec Grzegorz. On był tam tylko 2 lata, zmarł pokąszony przez pszczoły, ale on miał wielki dar dla dzieci. Stworzył taką wspólnotę dzieci, które nazywano golondrinas, jaskółki, i ona tam odnalazła swoje powołanie. Tam rozpoczęło się to interesowanie sprawami Bożymi. I tak sobie pomyślałem, że ta wiara, którą święty Paweł i święty Piotr tutaj głosił, kiedyś przeszła przez Alpy, przez Tatry, dotarła do Polski i tam poprzez swoich rodziców, ojciec Grzegorz, przyjął tą wiarę jako dar. Tą wiarę znowu przekazał do Boliwii i w Boliwii ktoś odpowiada na ten skarb wiary i wraca tam, skąd ta wiara przyszła, czyli do Rzymu. Jak to wszystko jest darem i jest jednym wielkim zadaniem, przyjmować i przekazywać dalej. Dla mnie to było też i takie doświadczenie tutaj tych dni.
Dla mnie to już jest druga wizyta ad limina i zawsze przeżywałem i przeżywam w sposób szczególny ten moment, kiedy jest to spotkanie na grobie świętego Piotra. Właściwie można powiedzieć, wszystko się zaczęło. I do tych początków zawsze tutaj wracamy. I też ten dzień, kiedy odprawialiśmy mszę, patrząc na mozaikę świętego Piotra, pomyślałem, że przecież jesteśmy jego kontynuatorami właśnie w Boliwii. W jaki sposób kontynuujemy tę misję, którą on rozpoczął. Później to nabożeństwo u świętego Pawła za murami z naszą kolonią boliwijską. A przede wszystkim moment spotkania z następcą świętego Piotra. Jego ojcowskie podejście do kościoła boliwijskiego, do ludzi, którzy tam mieszkają, a wśród których jesteśmy pasterzami. Dla nich mamy być dobrymi pasterzami. I mi się wydaje, że ta wizyta ad limina dla mnie osobiście jest tym nowym rozbudzeniem tego entuzjazmu misyjnego i pasterskiego, aby to, co nas prosi i wymaga konferencja latynoamerykańska z Aparecida, abyśmy byli dobrymi misjonarzami i uczniami Jezusa Chrystusa. Te słowa, które skierował do nas Ojciec Święty z taką życzliwością, abyśmy byli też tymi narzędziami pokoju, pojednania, tego połączenia wewnętrznego w Boliwii. Ten kontakt z różnymi dykasteriami watykańskimi też dał moment tej radości, że Kościół nasz jest Kościołem żywym. Jest Kościołem, gdzie religijność ta ludowa jest tym elementem łączącym. To, co Ojciec Święty powiedział do nas, te słowa, mi się wydaje, są tak aktualne, że nie można o nich zapomnieć.
Solus cum Deo solo, czyli sam na sam z Bogiem.
Audycja z okazji jubileuszu 7 wieków zakonu Paulinów.
Tu od wieków przybywali Polacy, by prosić o wolność, by nabierać sił do życiowych, osobistych, narodowych zadań.
Biskup Ignacy Dec.
Wiemy, że to miejsce, Jasna Góra, była dla nas zawsze ostoją w burzliwych dziejach naszej Matki Ojczyzny. I w czasie zaborów, i podczas nocy okupacji, i w czasie walki z komunizmem, i dzisiaj w czasie bardzo groźnego napadu, naporu liberalizmu i wygaszania w ludzkich sercach patriotyzmu. Jest nam potrzebna Jasna Góra.
Od wieku na Jasną Górę patrzono jako na tron Matki Bożej, Królowej Polski. Pani, która jest specjalną, szczególną patronką naszego narodu.
Ojciec Roman Majewski.
Od czasów ślubów króla Jana Kazimierza w 1656 roku to miejsce już w sposób oficjalny wręcz traktowano jako stolicę duchową Polski. Matka Boża, która tron swój, Matka Boża Królowa Polski, obiera na Jasnej Górze. I losy narodu naszego z losami tego miejsca, z losami zresztą całego Kościoła w naszej ojczyźnie, bardzo ściśle się właśnie splatają na Jasnej Górze. To widać tu bardzo wyraźnie. Często przecież o tym mówił Jan Paweł II, że Jasna Góra jest tym spoiwem, które łączy naród z jego wiarą, z jego pobożnością, z jego zmaganiem się z tym wszystkim, co go osłabia od wewnątrz i od tego również go chroni, co z zewnątrz mu zagraża, każdemu nieprzyjacielowi. Świetlane postacie naszego życia patriotycznego, począwszy od ojca Augustyna Kordyckiego, który stawiany jest na równi z największymi bohaterami naszej ojczyzny, dopingują nas i inspirują do tego, aby tę miłość do ojczyzny ziemskiej, do Polski, również przechowywać i w czasach współczesnych, kiedy Polska potrzebuje, wydaje się, że zdwojonej czy potrojonej miłości od każdego z nas. Tutaj ludzie przychodzący mają prawo uczyć się prawdziwej Polski, miłości do ojczyzny, uczyć się właśnie na tym miejscu tak bardzo ważnym dla największych patriotów całej naszej ojczyzny.
Rola Jasnej Góry zawsze była bardzo ważna w Rzeczypospolitej i mamy tego dowód poświadczony w licznych źródłach szczęśliwie zachowanych.
Historyk sztuki Zofia Rozanow.
Była zawsze bardzo ważna jako tego miejsca spotkań władców z politykami. Zawsze włączeni byli Paulini swoją obecnością w tych obradach, więc mieli do powiedzenia dość dużo. Jasna Góra miała szczególne znaczenie w momencie, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy. I tutaj stała się ta, jeszcze raz, to fortalicjum wiary i fortalicjum Marii, niezwyciężoną twierdzą ducha, co wydaje się dzisiaj bardzo gładkim komunałem, ale co jest najgłębszą prawdą wyprowadzającą się z tradycji pierwszej fundacji, bo przecież weszli Paulini w warownię Kazimierza Wielkiego i stali się warownią już nie królewską, tylko maryjną. I ta twierdza ducha spełniała swoją rolę wielką w okresie zaborów. Spełniała swoją wolę męczeńską w okresie wszystkich zrywów narodowych, wszystkich powstań. I płacili Paulini za to wielką cenę, bo te wspaniałe dary wotywne królów polskich, wielmożów polskich, zagranicznych pielgrzymów wysoko postawionych, to nie była tylko lokata finansowa zabezpieczenia, to była pamiątka wielka historyczna i nie zawahali się Paulini najcenniejsze nawet swoje rzeczy przekazać na przetopienie do mennicy państwowej w dobie wojen napoleońskich na Wojsko Polskie. I nawet ołtarz Matki Boskiej, nawet srebra z ołtarza częściowo były zdjęte. A oba powstania, do których przyczynili się, przecież bardzo finansowo wspomagali, przyniosły bardzo duże prześladowanie wojsk rosyjskich. Zresztą część garnizonu stacjonowała na Jasnej Górze, żeby pilnować. A mówiło się nie językiem urzędowym, tylko mówiło się na Jasnej Górze po polsku i nabożeństwa i kazania były w języku polskim.
Do postawy ojca Kordeckiego Paulini wracali w ciągu wszystkich nieprzyjacielskich knowań, jakie jawiły się w okresie narodowych klęsk, a później rozbiorów i dwóch światowych wojen XX stulecia.
Ojciec Janusz Zbudniewek.
Stawali razem z narodem w dniach powstania listopadowego i styczniowego, gdy nadzieja wolności zdawała się być spełnieniem duchowego odradzania i jedności wszystkich stanów w całej wspólnocie wielu wyznań i kulturowych odrębności. By to zrozumieć, wypadałoby przytoczyć dziesiątki pielgrzymek, ślubowań i zjazdów stanowych, a także politycznych manifestacji czy błagalnych nabożeństw. Dobrze oddają tę atmosferę relacje kronikarza, gdy na uroczystości Narodzenia Matki Bożej 8 września 1862 roku widział on nieprzeliczone tłumy ludzi, nad którymi powiewały chorągwie z orłem i pogonią. Śpiewano pełne nadziei pieśni patriotyczne, a w refektarzu klasztornym zasiadła obok siebie zbratana z chłopami szlachta. Przez blisko półtora wieku trwali Paulini na posterunku z uciemiężonym narodem, budząc nieustannie nadzieję zwycięstwa. Zapłacili za to niebagatelną cenę, gdy najpierw arcybiskup Skarbek Malczewski wespół z eks-jezuitą Szczepanem Hołowczycem dokonali gwałtu na dobrach zakonu, reszty spustoszenia dokonał car Aleksander II. Skasował ostatnie klasztory zakonu, poza Jasnogórskim, zostawiając go na łasce opatrzności boskiej. Otoczeni carską ochraną, doczekali jasnogórzanie wyzwolenia, odbudowali przez kolejne lata ducha jedności narodowej, by w czasach ciemnej nocy okupacji zyskać opinię, jaką wydał komisarz policji niemieckiej w Radomiu Joachim Ilmer w raporcie do Berlina. Oto jego słowa. Paulini uważają współpracę z podziemią nie tylko za misję kościelną, lecz są zobowiązani w tej strasznej walce narodu polskiego przychodzić polskim patriotom z pomocą. Tak było w latach niemieckiej okupacji. Tak wypadło postępować w latach sowieckiego zniewolenia, gdy wespół z prymasem Stefanem Wyszyńskim podejmowaliśmy wiele akcji odnowy moralnej narodu, znowu na przekór szykanom władz, represjom moralnym i fizycznym, izolacji więziennych i ironii usłużnych aparatczyków, którzy zakonowi nie mogą do dzisiaj przebaczyć walki o jedność narodu pod patronatem jasnogórskiej matki.
Jasna Góra, serce Polski, miejsce czci naszej Matki Królowej i jej obecności tutaj.
Ojciec Sebastian Matecki.
Tak więc sprawy rodziny ojczystej, ojczyzny są nam tak bardzo drogie, bliskie. Każdego dnia modlimy się w intencji ojczyzny. Oczywiście msza święta, która jest o 15:30 i w te wielkie uroczystości, ale i każdy zwykły dzień. Natomiast inne modlitwy, jak chociażby apel jasnogórski, jak modlitwy włączane w różaniec, gdzie pamiętamy często o ojczyźnie, to też wyraz naszej wielkiej troski o wspólne dobro, jakim jest Polska.
W duchowej stolicy narodu powiewa biało-czerwona flaga. Kolory naszego narodu, barwy narodowe, tak bardzo cenne dla każdego Polaka, jak i barwy narodowe dla każdego innego narodu. Ich własne są jakąś pewnie też tożsamością, wyrazem ich niepodległości, ich niezależności, ich dumy narodowej. Stąd obok budynków publicznych, myślę tu o stolicy naszej administracyjnej, politycznej, Warszawie, na Jasnej Górze w Częstochowie, powiewa biało-czerwona flaga dla przypomnienia i dla pewnego uświadomienia też tym, którzy tu przybywają po raz pierwszy z różnych krajów świata, że miejsce to dla narodu polskiego, dla Polski jest wyjątkowe, jest szczególne. Powiewa tu dzień i noc biało-czerwona, a zatem tu bije serce narodu polskiego, jak mówił Jan Paweł II.
Rubrykę Sam na sam z Bogiem opracowały Izabella Tyras i Mirosława Szymusik. I na tym kończymy Środowy Magazyn z Watykanu. Laudetur Jezus Chrystus.